Przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Prawo Przyszłości. Nazywam się Ewa Górska. Moją gościnią dzisiaj jest doktor habilitowana Agnieszka Kościańska, profesorka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej także Visiting Professor w Oxford School of Global and Area Studies. Zajmuje się badaniami nad seksualnością, płcią, religijnością i dyskryminacją. Od razu mówię, nie jest prawniczką, jest antropolożką. Natomiast będziemy rozmawiać o jej badaniach dotyczących między innymi przemocy seksualnej, książki Płeć, Przyjemność i Przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, wydanej przez Uniwersytet Warszawski w 2014 roku i wydawnictwo po angielsku Indiana University Press w 2021 roku po tym długim wstępie. Cześć Agnieszko.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzięki, że zgodziłaś się na rozmowę. Od razu tutaj zrobię reklamę mojego drugiego podcastu, bo rozmawiałyśmy ostatnio o twojej najnowszej książce, bardziej reporterskiej, napisanej z Michałem Petrykiem, Odejdź, rzecz o polskim rasizmie. Doskonała książka, polecam. I rozmowy o tym można posłuchać na reorient.pl, naszej rozmowy. I zrobię jeszcze od razu trigger warning dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Ta rozmowa dotyczy przemocy seksualnej i gwałtu. Także no, jeśli będziecie słuchać tego dalej, to po prostu ostrzegamy, jaki jest temat i że nie jest zbyt przyjemny.
Nie jest przyjemny, ale pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy o tym mówić, to nie zniknie od milczenia, a może się poprawi od mówienia.
Może, mam nadzieję, bo sprawdziłam przed naszą rozmową statystyki policji z ostatnich lat i obecnie przez ostatnie mniej więcej 5 lat rejestrowane jest około 1100 do 1400 gwałtów rocznie. Przestępstw z gwałcenia, ale o terminologii może za chwilę. No i przeliczyłam, że to są mniej więcej 3 gwałty dziennie. Co więcej, wiemy od organizacji społecznych, organizacji kobiecych, że to zaledwie jest procent rzeczywistej liczby gwałtów. No i właśnie, co jakiś czas wracają różne dyskusje o zmianach przepisów prawnych, o zmianach procedur prawnych właśnie dotyczących przestępstwa z gwałcenia. Natomiast ty jesteś antropolożką, prowadziłaś badania, uważam, że zresztą doskonałe badania etnograficzne, które dotyczyły dyskursu eksperckiego, a jednocześnie 1/3 książki poświęciłaś badaniom właśnie dotyczącym prawa. Czego w ogóle szukałaś w tych badaniach i dlaczego prawo zajęło tą, czyli całą 1/3 twojej pracy?
No, kiedy myślimy o dyskursach eksperckich, o seksualności, no to zdecydowanie prawo jest częścią tego dyskursu eksperckiego, oprócz, myślę, medycyny czy edukacji seksualnej, nie wiem, psychologii, no to prawnicy się zajmują seksualnością, przestępczością seksualną oczywiście głównie i nie innymi kwestiami, ale to właśnie prawo reguluje to, co w seksie jest dozwolone, a co nie jest i czy w ogóle, no, oczywiście to jest pytanie, czy przemoc seksualna jest... W przemocy seksualnej chodzi o seks, czy chodzi o coś innego, to możemy zaraz do tego wrócić. No ale ja przyglądałam się ogólnie temu, w jaki sposób mówiło się w PRL i potem w okresie transformacji o seksualności. I zaczynałam od badania takich dyskursów, powiedzmy, seksuologicznych. Ale te dyskursy seksuologiczne, czyli między innymi no, takie znane książki jak Sztuka kochania Micheliny Wisłockiej, dotyczą też przemocy seksualnej. Także ta przemoc seksualna tam się bardzo często pojawia i ona jest częścią całej wielkiej układanki. Więc ja od tego, jak lekarze i inni eksperci wyobrażają sobie seksualność, co piszą o seksualności, jak ją badają, jak ją analizują i jak definiują to pewien rodzaj normy, odstępstwa od niej i jak to się przekłada na nasze, no właśnie, i z jednej strony życie seksualne, też nasze, powiedzmy, bezpieczeństwo w tym zakresie. Więc ja, przyglądając się temu, jak definiuje się przyjemność seksualną, jak definiuje się w ogóle seksualność w kontekście ról płciowych i tak dalej, zobaczyłam, że bardzo dużo też w tym kontekście pisze się właśnie o przemocy. O tym, że są pewne sytuacje, pewne przekroczenia norm czy jakiegoś pewnego systemu płci, gdzie właśnie pojawia się przemoc. I są takie sytuacje, kiedy uważa się, że ta przemoc została na przykład sprowokowana przez ofiarę. Więc ta koncepcja prowokacji, właśnie taka koncepcja przekroczenia pewnej granicy, że mamy jakąś sytuację seksualną i ona już jak się zacznie, to nie można jej tak po prostu przerwać, tylko musi być doprowadzona do końca. Więc to mnie interesowało, dlaczego jej nie można przerwać i czy rzeczywiście nie można jej przerwać. I właśnie to był ten moment, kiedy prawo styka się z seksuologią, czy z medycyną w ogóle, albo nie wiem, z psychologią. I to nas przenosi właśnie z przestrzeni poradników do przestrzeni sądu i przestrzeni rozprawy sądowej, spraw o przestępstwo zgwałcenia.
To powiedz jeszcze, jak konkretnie robiłaś te badania? Jakiej metodologii użyłaś? Jak badałaś te kwestie?
Ja starałam się na to spojrzeć na bardzo wielu poziomach. Czyli z jednej strony badałam literaturę ekspercką, medyczną i prawniczą. To był jeden poziom tych badań. Potem kolejny poziom to była taka popularyzacja tej literatury, czyli na przykład jak pisano o seksualności w prasie. Ci sami eksperci, którzy pisali ekspercko, pisali, nie wiem, książki medyczne, no to też publikowali w prasie. I również prawnicy, autorzy rozpraw naukowych również publikowali w prasie. Tak, także patrzyłam na te publikacje i takie już zupełnie eksperckie, a także publikacje ekspertów adresowane do szerszej grupy odbiorców. I potem też przyglądałam się orzecznictwu, czyli tym najważniejszym też takim przełomowym wyrokom. I między innymi jest taki wyrok z początku lat 70., wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o czymś, co gdzieś tam potem kompletnie umyka. Mówi o tym, że zachowanie ofiary przed gwałtem nie powinno mieć znaczenia dla wyroku. I to jest bardzo ciekawe, że patrzyłam też, jak te wyroki funkcjonują, jak są odbierane w różnych środowiskach. Bo był ten wyrok, który jest, myślę, szalenie ważny i on przez bardzo wiele lat nie był w żaden sposób wykorzystywany. Jedyne, co robiono, to krytykowano go, ponieważ właśnie w dyskursach eksperckich nie uznawano czegoś takiego jak niewinność ofiar. Także patrzyłam na te właśnie publikacje, ale patrzyłam też na sprawy sądowe. I patrzyłam też na takie, przyglądałam się też takim przestrzeniom, gdzie tę wiedzę się przekazuje już i dyskutuje się o niej. Czyli uczestniczyłam w konferencjach eksperckich, w szkoleniach dla biegłych sądowych. No i oczywiście zrobiłam całą masę wywiadów z osobami, które są albo były biegłymi sądowymi. Także starałam się patrzeć na te dyskursy eksperckie i historię i teraźniejszość właśnie pod różnymi kątami, jak ona funkcjonuje i w przestrzeni medycyny, i w przestrzeni prawa, w przestrzeni sądu, i jak jest przekazywana i tak dalej.
Uderzył mnie, właśnie już mówiąc o prawie, w tej twojej książce ten pewien chaos interpretacyjny, który pojawia się i w komentarzach do kodeksu karnego, później w uzasadnieniach wyroków, bo właśnie wydaje się, że tak... Przynajmniej mi się może wydawało do tej pory w mojej uprzywilejowanej bańce, że przemoc seksualna w jakiś sposób jest oczywista, że ten akt przemocy zaszedł, albo że gwałt jest czymś, co nie powinno budzić aż takich problemów interpretacyjnych. Natomiast u ciebie jest bardzo dużo, pojawia się i przede wszystkim chyba w uzasadnieniach wyroków i cytatach właśnie z komentarzy, tych bardziej tam sprzed dekad, niejasności na przykład w kwestiach przy zgwałceniu zbiorowym, czy tym coś zaliczać do gwałtu, a co nie. Czy to wynika jakby z niewiedzy prawników, czy to wynika z też tych dyskursów eksperckich, które były takie, zwłaszcza historycznie, niejasne?
Ja myślę, że to wynika z bardzo różnych rzeczy i ja tak się zastanawiam, znaczy bo ten chaos interpretacyjny tego, co jest przestępstwem zgwałcenia, tak? To jest nie tylko w tych uzasadnieniach wyroków, ale też w ogóle w rozmaitych komentarzach do kodeksu karnego bardzo dużo się pisze na ten temat w ogóle, co to jest, co prawo definiuje przestępstwo zgwałcenia jako zmuszenie kogoś do ten kodeks starszy, który obowiązywał do końca lat 60. mówi o zmuszeniu do czynu nierządnego, który jest dość sam w sobie, jest dość niejasną kategorią. Potem już jest mowa o obcowaniu płciowym. I w ogóle pytanie jest takie, co to jest już samo to obcowanie płciowe. Także tu już się zaczyna problem. Ale pytanie, czy to jest źle, że są tak, że ta definicja jest nieostra, bo bardzo wiele rozwiązań prawnych w innych krajach ma bardzo sztywno zdefiniowane, co to jest to obcowanie płciowe, że to jest penetracja. A w polskich komentarzach, no to jest często dużo więcej. I wydaje mi się, że to jest generalnie dobre podejście, żeby myśleć o tym, że zmuszenie kogoś do seksu, tak, że gwałt to nie jest tylko penetracja, to mogą też być inne rzeczy. I tutaj oczywiście jest ta płynna granica między przestępstwem zgwałcenia a zmuszeniem kogoś do innej czynności seksualnej. Ale jednak ta definicja gwałtu jest w Polsce myślę szersza niż tylko penetracja, tak jak na przykład to było to jeszcze całkiem niedawno w Wielkiej Brytanii. A w polskiej tradycji interpretacyjnej no to widzi się gwałt jako to w ogóle obcowanie płciowe czy ten czyn nierządny jakoś coś więcej niż tylko penetracja. To jest jedna rzecz, no ale druga rzecz, ta niejasność czy ten chaos interpretacyjny, no to pojawia się rzeczywiście w rozmowie na ten temat, co to znaczy to zmuszenie kogoś do tego, tak, nakłonienie wbrew woli tam, czy przemocą, czy groźbą i tak dalej. Więc tutaj też jest bardzo dużo rozważań na temat zgody, braku tej zgody, czy ofiara rzeczywiście dość jasno zakomunikowała, że nie chce, dość mocno się broniła, tak? Więc tutaj oczywiście tutaj jest problem, bo mi się wydaje, że taka szeroka, nieostra definicja tego obcowania płciowego, no to nie jest problem. To raczej wydaje mi się jest plus tej polskiej tradycji interpretacyjnej. A właśnie problemem jest to, że ta zgoda jest czymś tak wymaga się, żeby powiedzieć, że ta niezgoda na seks to musi być coś naprawdę szalenie ostrego. To nie wystarczy nie powiedzieć nie, tylko już trzeba niemalże gwałciciela pobić i krzyczeć i drapać i to wszystko robić, żeby sąd uznał, że to nie było, że nie było zgody.
I tu jeszcze jest ta cała kwestia odpowiedzialności kobiety, prawda? To kobieta ma nie chodzić po zmroku, nie wychodzić, nie wchodzić w ciemne zaułki, nikomu nie ufać, z nikim nie wsiadać do samochodu. To jest też taki element, którego gdzieś tam dużo się przewijało, ale też co ciekawe, to jakby zwróciło też moją uwagę, że w tej literaturze starszej, seksuologicznej w Polsce to też ta kobieta, ta dziewczyna, nastolatka była odpowiedzialna.
Tak, zdecydowanie ta kwestia odpowiedzialności kobiety, również bardzo młodej kobiety za seksualność mężczyzny, w ogóle za całą przestrzeń seksualną i przestrzeń miłości i to się bardzo rozciąga, bo to nie chodzi tylko o seks, ale też w ogóle o związek, o zdrowie, o rodzinę, to wszystko jest odpowiedzialność kobiety. I w literaturze seksuologicznej ja przyglądałam się szczególnie pracom z lat 70. No to jest taki złoty wiek polskiej seksuologii. To jest czas, kiedy ukazuje się między innymi Sztuka kochania Micheliny Wisłockiej. To jest czas, kiedy wszystkie czołowe polskie gazety mają swoje rubryki seksuologiczne i tam o gwałcie się pisze. I w ogóle jeżeli przyjrzymy się takiej debacie publicznej w Polsce komunistycznej, no to o gwałcie zaczyna się sporo pisać w latach 60., kiedy trwają prace nad przygotowaniem nowego kodeksu karnego i rzeczywiście wtedy mamy taki i też w ogóle zaczyna się więcej mówić o seksualności i zaczyna się też więcej mówić w związku z tym o przemocy seksualnej. I co ciekawe, w całej tej literaturze, o ile jeszcze troszkę wcześniej zdarzały się takie artykuły na temat tak zwanych jaskiniowców, czyli młodych chuliganów, którzy napadają na dziewczęta. o tyle już później właśnie, pod koniec tych lat 60., w latach 70. i później cała dyskusja wokół gwałtu kręci się wokół kobiety i jej zachowania, tego czy ona gdzieś poszła z tym dopiero co poznanym mężczyzną, czy może go sprowokowała, może była nieodpowiednio ubrana, może i to nam się wydaje, że to jest takie stereotypowe myślenie, ale to rzeczywiście jest w tej literaturze, że poszła ta dziewczyna z chłopakiem gdzieś i potem jest zdziwiona, że on ją zgwałcił. I to wszystko dotyczy też bardzo, często bardzo, bardzo młodych osób, które po prostu w ogóle nie mają świadomości tego, czym jest, nie wiem, randka. I tutaj nawet na bardzo młode dziewczęta w obrębie tej literatury seksuologicznej czy edukacyjnej ogólnie zrzuca się odpowiedzialność za to, żeby związek czy jakaś relacja dobrze wyglądała, żeby się tak powoli toczyła. Tak? Tam nie ma takiej opcji, że dziewczynka może być, dziewczyna młoda, nastolatka może być zainteresowana seksualnością. Dziewczęta są definiowane jako aseksualne i powinny chłopców stopować. A jeżeli nie stopują i potem coś się wydarzy, no to jest ich wina. I to niestety jest bardzo, bardzo częste w tej literaturze seksuologicznej i poradniczej.
No właśnie, nie tylko w literaturze, bo też w sprawach sądowych i w pracy policji i w ogóle organów ścigania. Zresztą też wspominasz w książce o tym, że na przykład w badaniu OBOP z 2002 roku pytano, jak karać sprawców gwałtu i tam było takie pytanie modyfikujące, no jeśli ofiara sprowokowała, to czy ta kara powinna być taka sama? I tutaj respondenci odpowiadali, że skoro sprowokowała, no to już niższy wymiar kary. I jakby porównujesz to do kradzieży, tak, że jeśli ktoś się obnosi z pieniędzmi, to nie znaczy, że wymiar kary za to, że zostanie napadnięty i okradziony, powinien być mniejszy. I to wszystko wydawałoby się oczywiste, ale też jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to znalazłam petycję Fundacji Feminoteka sprzed roku, z 2021 roku, która domagała się znowu szkoleń dla sędziów biegłych policji o mitach powodujących wtórną wiktymizację. I tych mitów jest trochę, natomiast dużo uwagi poświęciłaś też temu, że jeśli na przykład dziewczynka miała już jakieś kontakty seksualne wcześniej, to też wpływa na ocenę sądu. Więc jakie są te mity i na ile w ogóle w tych aktach spraw, które ty badałaś, na ile te mity wpływały na prawników?
Niestety one bardzo mocno wpływają i właśnie wydaje mi się, że to są przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie ta cała koncepcja odpowiedzialności kobiety za całą sytuację seksualną, a druga to jest właśnie kwestia doświadczenia. Jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, bo tutaj ja tak wcześniej powiedziałam tak bardzo ogólnie o tych poradnikach, no i o tej literaturze seksuologicznej, ale może warto doprecyzować, że mamy tak w ogóle znane książki jak Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej, w których to jest powiedziane wprost, że lekkomyślność dziewcząt naraża chłopców potem na kary sądowe i tak dalej. I tam ona wprost mówi o tym, że duża część gwałtów wynika właśnie z tego, że dziewczyna nie wie tego, że chłopiec ma wielkie potrzeby seksualne, młody mężczyzna ma wielkie potrzeby seksualne, jak znajdzie się w sytuacji z nią sam na sam, to na pewno ją zgwałci. To jest takie założenie, że w ogóle mężczyźni nie mają absolutnie żadnej kontroli nad sobą i też takie zwolnienie ich z obowiązku kontroli, jakiegoś poszanowania granic drugiej osoby. No i Wisłocka pisze wprost, co jest wprost właśnie o tej prowokacji, o tym, że winę za gwałt ponosi po prostu lekkomyślność dziewcząt. To jest to, co ona podkreśla. I ta książka była szalenie popularna w tych ostatnich latach PRL i potem jeszcze w latach 90. I ostatnio została wznowiona przecież i reklamowana jako książka postępowa i rewolucyjna i tak dalej. Bez żadnego, i te fragmenty o tym gwałcie są tam tak samo jak były we wcześniejszych wydaniach. I to zdecydowanie wchodzi na salę sądową. I to się bardzo często pojawia, właśnie takie rozważania na temat właśnie zgody, że skoro ona, nie wiem, poszła z nimi do parku po zmroku, to znaczy, że się zgodziła. I to jest sprawa dotycząca zgwałcenia, zbiorowego zgwałcenia dziewczyny nawet nie 15-letniej. Dziewczyny, która z koleżanką poszła świętować koniec 8 klasy podstawówki, pojechała na lody i koleżanka poszła do domu, a jej dwóch panów zaproponowało odprowadzenie do domu. I po prostu przechodzili, znaczy i no, droga wiodła przez park i tam ona została zgwałcona. I tam pojawiały się wprost takie uzasadnienia, no ale po co tam poszła? No jak już weszła do tego parku z dwoma nieznanymi mężczyznami, to znaczy, że się zgodziła na seks. Także to jest po prostu sytuacja, czy naprawdę wejście do parku oznacza zgodę na seks? Tak? A tam wydaje się to jakby jest przedstawione jako kwestia, jako coś zupełnie oczywistego. Także jak wchodzisz do parku z mężczyzną, znaczy, że będziecie uprawiać seks.
I spożywanie alkoholu.
Spożywanie alkoholu i w ogóle wszystkie, no też wiemy, że no to jest element bycia nastolatką, nastolatkiem. Są różne ryzykowne zachowania. I o ile w przypadku chłopców są to po prostu ryzykowne zachowania, które no są ryzykownymi zachowaniami, uznawane są za coś, no nie wiem, może mało rozsądnego, no ale no taka jest młodość, tak? Chłopcy muszą się wyszaleć. To w przypadku dziewcząt, jeżeli robią to samo i tak się zdarzy, że zostaną ofiarami przemocy seksualnej, no to jest powiedziane, no ale przecież sama się o to prosiła, tak? Sprowokowała. Także to jest właśnie jedno to przekonanie, tak? Że pewien sposób zachowania oznacza zgodę na seks. A druga kwestia to jest kwestia już wcześniejszego doświadczenia. I wydaje mi się, że takim najbardziej szokującym przykładem jest taka książka powstała we współpracy prawnika i dwóch lekarzy medycyny sądowej, książka pod tytułem Zgwałcenia, która jest też analizą spraw sądowych o gwałt. I tam autorzy dochodzą do wniosku, że właśnie tym doświadczenie seksualne ofiary, nawet jeżeli jest to bardzo młoda ofiara, szczególnie właśnie jeżeli to jest młoda ofiara już uprawiała seks, no to jest tym czynnikiem, który sprzyja temu, że stanie się ona ofiarą i oni też, to jest uważam praca szokująca, gdzie jest mowa o, są przykłady tej przemocy seksualnej, na przykład takie, że w wieku 14 lat rozpoczęła współżycie seksualne z przyjacielem matki. Czyli mamy partnera matki, który wykorzystuje seksualnie nieletnią, a w tej opowieści prawniczo-medycznej nagle się okazuje, że to ona uprawiała z nim seks. Ale czy naprawdę 14-latka po prostu tak się garnęła, żeby do tego powiedzmy 40 czy starszego jeszcze letniego mężczyzny, no to już nad tym nikt się nie zastanawia. Że, i to nawet w takiej ekstremalnej sytuacji to jest jakby ona jest postawiona w tej sytuacji osoby, która odpowiada za tę sytuację. Tak już zaczęła. I potem to rzeczywiście wraca, wydaje mi się, że taka najbardziej szokująca sprawa, w której właśnie jest ten motyw, to jest sprawa z połowy lat 80., którą analizuję w książce, gdzie mamy nastolatkę, która została po prostu uprowadzona z ulicy, wywieziona do lasu i tam zgwałcona, ale ponieważ uprawiała wcześniej seks, potem jak badał ją biegły seksuolog, no to okazało się, że się masturbowała i nie miała z tego powodu wyrzutów sumienia, tak? Czyli była po prostu, no to była dziewczyna kilkunastoletnia, już miała więcej niż 15 lat, ale nie dużo więcej. I ponieważ uprawiała seks, ponieważ się masturbowała i uważała, że to jest fajne, no to już sąd uznał, że to była jej inicjatywa. Ta sprawa, no to jest, ona jest wyjątkowo szokująca, ale to nie jest tak, że ona jest jakoś wyjątkowa, tak? Że jest bardzo dużo, jest dużo takich spraw właśnie, gdzie ocenie podlega osobowość dziewczyny, jej zachowanie wcześniejsze, to jak się prowadziła, a nie to, co tam się stało. Tak? No bo to się wydaje, że to jest taka klasyczna opowieść o gwałcie, że tutaj nie ma wątpliwości. A jednak wsiadła do tego samochodu i ta sprawa zostaje zupełnie inaczej opowiedziana, że ona jakby wsiadła i tam pojechała z nimi i chciała.
No, ale to nie jest też tak, że to jest całkiem bez komentarza, bo to jest na ogół obarczone jakimś komentarzem biegłych właśnie powoływanych w tego typu sprawach. I niesamowite jest dla mnie to, że te ich opinie mogą się bardzo od siebie czasem różnić, już nie mówiąc o tym, że w apelacji wydawane są po przeczytaniu akt w najwyraźniej w mało wnikliwy sposób czasem przez tych biegłych, bo tam opisujesz taką sprawę, że no jakby w apelacji dopatrzyli się rzeczy, których nie było w aktach do końca, ale też, że ci biegli bardzo dużo uwagi poświęcają ofierze właśnie, jakby analizie jej zachowań, jej, nie wiem, procesów terapeutycznych, jeśli jest w terapii, tłumaczeniu sądowi, braku zgody. Natomiast właśnie te kwestie są też, no te opinie bywają różne. W ogóle jaka jest opinia biegłych, na ile oni wnoszą tą wiedzę taką prawdziwą, seksuologiczną na salę i w tych sprawach, które badałaś, na ile oni przekonywali w ogóle sędziego, na ile ten dyskurs był ważny?
Ja myślę, że ta opinia biegłych jest tutaj kluczowa bardzo często i dlatego ja też zaczęłam przyglądać się relacji między wiedzą ekspercką seksuologiczną a tym, co dzieje się na sali sądowej, ponieważ to są te same osoby, tak? Także ta rola biegłych i ich opinie to było to, co najbardziej mnie interesowało. Także ta wiedza seksuologiczna, to co właśnie pojawia się chociażby u tej Wisłockiej, ale też w innych pracach, prawda? Duża część seksuologów pisała też o przemocy seksualnej, właśnie podkreślając ten element prowokacji, tego, że mężczyzna nie może się powstrzymać w pewnym momencie i tak dalej. Bardzo dużo o tym pisano. I potem właśnie biegli, reprodukują ten dyskurs seksuologiczny na sali sądowej. Więc to jest właśnie przez biegłych tą drogą to wchodzi do sądu. A oczywiście oprócz tego sędziowie, którzy orzekając biorą pod uwagę coś takiego jak doświadczenie życiowe i tak dalej, no to też znają te prace. Więc to wszystko bardzo dobrze się układa. Tutaj biegły mówi, że ta ofiara jest tutaj bardzo mocno zainteresowana seksualnością, w związku z tym być może wyraziła zgodę na seks. No to wszystko właśnie jakby nakłada się na tę wiedzę potoczną z tych popularnych publikacji o seksualności z tego okresu. Także zdecydowanie ta rola biegłych jest szalenie ważna i też w tej chwili myślę, że to tutaj bardzo dużo się zmieniło na lepsze i jest dużo bardzo takich poważnych zespołów biegłych sądowych, którzy w tych sprawach o przestępstwo zgwałcenia wydają opinie i rzeczywiście robią to szalenie uważnie biorąc pod uwagę właśnie to, że te stereotypy funkcjonują i trzeba w tej opinii podważyć też ten stereotyp i jasno wyrazić to, że no wejście do parku to nie jest zgoda na seks.
Te dyskursy się zmieniły około lat 90., prawda? Tak też pod wpływem feminizmu i tak. Głośniejszych organizacji społecznych.
Tak, ja przyglądałam się bardzo, bardzo różnym źródłom właśnie i tej literaturze medycznej i temu, co działo się w sądzie i takiej właśnie literaturze prawniczej na ten temat, a także debatom prasowym, czy tak ogólnie debacie publicznej na ten temat. I rzeczywiście lata 90. są takim momentem, kiedy to zaczyna się zmieniać. I zaczyna się zmieniać właśnie pod wpływem feministek i ich działalności w tym zakresie, czyli lata 90. to jest taki moment, kiedy w polskiej przestrzeni publicznej zaczynają się pojawiać nowe ekspertki. I to są właśnie kobiety, które często no właśnie definiują się jako feministki, pracują z ofiarami, powstają wtedy też pierwsze organizacje, które tym się zajmują. I te ekspertki zaczynają mówić zupełnie innym głosem o gwałcie, I zaczynają właśnie o tym mówić, że także ta zgoda, no to musi być zgoda, że nie jest tak, że mężczyzna nie może się powstrzymać i że ten gwałt jest naprawdę tragicznym, traumatycznym doświadczeniem dla ofiary. I takim, wydaje mi się, taką ważną przestrzenią tego aktywizmu były takie działania nieformalne, czy organizowanie małych kameralnych konferencji, na które zapraszano między innymi te osoby, które potem w sądzie mogły zeznawać jako biegli. I też taki właśnie jedna z osób, którą cytuję, z którą wywiad cytuję w książce, właśnie mówiła o tym, że my rozmawiałyśmy z tymi seksuologami i tłumaczyłyśmy im, że nie może być tak, że to jest po prostu nieodpowiedzialne mówienie, że mężczyzna nie może się powstrzymać. Tak, bo jeżeli powiemy, że mężczyzna nie może się powstrzymać, no to wtedy zawsze będzie usprawiedliwiony, tak? Wtedy nie będzie czegoś takiego jak gwałt, bo kobieta powinna wiedzieć, że mężczyzna nie może się powstrzymać, więc jeżeli nie chce być zgwałcona, to musi się trzymać po prostu, no nie być nigdy z żadnym mężczyzną sam na sam, no bo jak już są sam na sam, no to on już nic nie robi innego, tylko gwałci, prawda? I rzeczywiście to działa i jakieś 10 lat temu w jednej ze swoich książek profesor Lew Starowicz, który no, w PRL-u często pisał o tej prowokacji i bardzo często właśnie pisał o tym, że jest ta granica wytrzymałości, kiedy mężczyzna nie może się powstrzymać, no to przyznał, że on się zgadza z feministkami, że kobieta ma prawo powiedzieć nie w każdym momencie. No i że mężczyzna jednak no, musi to jakoś respektować. Więc i wydaje mi się, że to zdecydowanie jest efekt tej pracy feministycznej w latach 90. i później próby przekonania ekspertów, tych starych ekspertów powiedzmy, że gwałt to jest przemoc i że no, nie można tego tak usprawiedliwiać tym, że mężczyźni mają duże potrzeby seksualne.
Dochodzimy do mniej więcej teraz, tak, ostatnich lat, bo następują też zmiany w prawie, pojawiają się nowe postulaty. Najpierw w 2014 roku wreszcie przestępstwo zgwałcenia zaczęło być ścigane z urzędu, natomiast w 2021 roku zaczęła się dyskusja o zmianie przepisów w Polsce, żeby były zgodne z artykułem 36 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, lepiej znanej jako konwencja stambulska. No i tutaj chodzi o, mówiąc terminami naukowymi, o zmianę definicji z teorii wolności seksualnej, która zakłada automatyczną zgodę na czynności seksualne, więc to jest mniej więcej to, co wynika z twoich badań, jak to wyglądało w przeszłości podejście do tej przemocy seksualnej. No i właśnie i tego, że wymagano od kobiety tego głośnego sprzeciwu i zmiana na teorię autonomii seksualnej, w którym naciska się na tą świadomą zgodę i że musi paść to tak. Nie wiem, czy streszczać dyskusje polityczne dookoła tego. Tutaj była dyskusja między Rzecznikiem Praw Obywatelskich i wiceministrem sprawiedliwości Polski, który powiedział, że konwencję stambulską trzeba wypowiedzieć bez nadmiarowej ideologiczna. No i tak, ten projekt ustawy zmieniającej definicję trafił do zamrażarki. Natomiast z punktu widzenia dyskursu eksperckiego, tego, że on już przez ostatnie dekady się zmieniał, jak powiedziałabyś, że wyglądają teraz te relacje wiedzy i władzy, ekspertów, prawników, postulaty, zmiany?
Znowu wracając do przeszłości, to sądzę, że w ogóle ta kwestia dyskursu eksperckiego jest szalenie ważna i w ogóle tego, jak o gwałcie się mówi, jak mówią o gwałcie seksuolodzy, jak mówią o gwałcie prawnicy, jak właśnie mówią ci biegli, to jest myślę bardziej istotne niż sama definicja prawna, bo jeżeli przyjrzymy się tym wyrokom, które ja analizowałam, tym sprawom, które ja analizowałam, no to one toczyły się według dwóch, te moje badania obejmowały czas od początku lat 80. do 2010 roku i w okresie PRL na początku lat 90. obowiązywał kontekst jeszcze z końca lat 60., gdzie gwałt definiowano jako przestępstwo przeciwko wolności. Co było szalenie progresywne, bo definiowano gwałt nie jako seks, tylko właśnie jako naruszenie czyjejś wolności. I dopiero w latach 90. ten obowiązujący kodeks karny przywrócił ten komponent seksualny gwałtowi. Ale to, że było to prawo, które definiowało gwałt jako naruszenie wolności, to nie znaczy, że on nie był traktowany jako seks w tych sprawach sądowych. I w dużo mniejszym stopniu zaczął być traktowany właśnie jako takie nieporozumienie seksualne i tak dalej, już po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który teoretycznie mógłby bardziej sprzyjać właśnie tym wszystkim rozważaniom takim sądowym, no czy ona chciała, czy nie chciała, czy miała taką i czy inną spódnicę. Tak, bo teoretycznie mówienie o gwałcie jako o naruszeniu wolności czyjejś, no to nie powinno w ogóle tutaj mieć te długości spódnicy i tak dalej, nie powinny mieć znaczenia. A miały, a potem stopniowo miały jednak mniejsze znaczenie ze względu na te właśnie zmiany dyskursu eksperckiego. niego. Więc moim zdaniem podstawowa rzecz tutaj to jest to, żebyśmy my jako eksperci, ale też no przede wszystkim właśnie eksperci tacy jak seksuolodzy, jak prawnicy tymi kwestiami się zajmujący, zwracali uwagę na potrzebę tej zgody, tak, na to też w ramach już tego prawa, które jest, myślenia o tym, co to znaczy naruszenie czyjejś wolności seksualnej, tak? Że, no bo tutaj ta różnica wolność seksualna, autonomia seksualna, no to teoretycznie może być bardzo niewielka różnica. I wydaje mi się, że te zmiany, które ja analizując ten dyskurs ekspercki widziałam jako, no widziałam jednak jako bardzo pozytywne zmiany właśnie w tym kierunku i w niektórych uzasadnieniach orzeczeń skazujących, no właśnie pojawiała się ta koncepcja autonomii seksualnej, pojawiało się to, że ofiara naprawdę nie musi pobić gwałciciela, żeby powiedzieć nie. Że oczywiście tutaj nie było tej idei, że musi być ta aktywna zgoda, no ale też ta niezgoda nie musiała być wyrażona w bardzo ekspresyjny sposób, jak tego oczekiwano wcześniej. Więc mi się wydaje, że tutaj ta zmiana, ona i tak gdzieś tam się dzieje, no ale oczywiście, oczywiście i też samo to przejście od ścigania na wniosek do ścigania z urzędu, które też zawdzięczamy konwencji istambulskiej, bo to zostało zmienione jako przygotowanie Polski do jej ratyfikacji, no to ono też jednak zdejmuje częściowo odpowiedzialność z ofiary i trochę odchodzi od takiego myślenia, że to wszystko, że cała odpowiedzialność za te kwestie jest po stronie kobiety. Tak, bo to jednak państwo musi teraz stać na straży tego, żeby ukarać gwałciciela, a nie ofiara musi się zgłaszać, wnioskować o to i tak dalej. Tylko to jest jakby ta odpowiedzialność jest po stronie państwa, więc I wydaje mi się, że ta po prostu ta transformacja wiedzy eksperckiej na ten temat i ta petycja feminoteki i tak dalej, to szkolenie osób, które się tym zajmują i w ogóle jakiś nowy sposób myślenia o gwałcie jest równie ważny jak zmiana prawa, że co z tego, że zmienimy prawo, że uda się zmienić prawo na lepsze, na właśnie podkreślające te kwestie zgody i tak dalej, jeżeli nadal będą pokutowały te same stereotypy i te same sposoby myślenia. Także ja myślę, że ta sama zmiana prawa, no to nie jest wystarczająca, bo musi temu towarzyszyć transformacja w ogóle myślenia eksperckiego na ten temat.
Czyli przyszłościowo ważniejsze byłoby z tego punktu widzenia właśnie nawet nie przejmowanie się niedoskonałymi przepisami, bo większość przepisów prawa jest niedoskonałych, tylko bardzo mocny nacisk na wiedzę i budowanie wiedzy, ale myślę, że jednak przenikanie też tej wiedzy eksperckiej do wiedzy potocznej i no, ja bym jakby realistycznie patrząc z punktu widzenia realizmu, zakładam, że nie każdy sędzia czyta literaturę seksuologiczną, nawet jeśli zajmuje się tego typu sprawami.
No pewnie nie, ale jednak coś tam zawsze skapuje.
Skapuje.
To są jednak popularne rzeczy. No wszyscy lubimy czytać jakieś poradniki i no i to jest i w prasie i tak dalej i jednak począwszy od już późnych lat 60. w Polsce seksuolodzy są widocznymi bardzo w przestrzeni medialnej Polski ekspertami.
Jakbyś jeszcze miała ocenić, jak teraz z punktu widzenia też tego historycznego, tych historycznych dyskursów, na ile uważasz, że te dyskursy eksperckie dotyczące gwałtu są widoczne w przestrzeni na przykład mediów, też biorąc pod uwagę, że może korzystamy mniej z mediów, a bardziej z social mediów i jaki jest poziom? Bo ja się zastanawiam, czy dalej jest tak, że faktycznie o tym dużo się mówi i informuje, czy to jest tak, że czas trochę znika to z obszaru zainteresowania.
Znaczy, ja myślę, że przy okazji rozwoju ruchu MeToo jednak zaczęto więcej o tym mówić. I zaczęto więcej mówić o takiej perspektywie ofiar i tego, że, no, że to jest szalenie obciążające. I no, musimy tutaj bardzo uważać i ta właśnie kwestia zgody tutaj jednak przy okazji MeToo, to no, było dużo na ten temat rozmów, więc nie sądzę, żeby tak ta sprawa była bardzo nieobecna. I wydaje mi się, że jednak, żeby tutaj jakiś był pozytywny element, że to jednak się ten dyskurs ekspercki no, jednak ewoluuje w lepszą stronę. No pytanie takie, czy właśnie wraz z taką niechęcią do konwencji istambulskiej i w ogóle niechęcią do praw kobiet. Nie będzie tutaj takiego jednak powrotu do tych dyskursów obciążających ofiary. No to jest otwarte pytanie, na ile... I to pewnie by wymagało jakby ponowienia też tego, co ja robiłam 10 lat temu. Patrzenia, jak te sprawy też się toczą. Bo wydaje mi się, że te zmiany tego, jak te sprawy się toczą, to rzeczywiście to jest widoczne, kiedy czytamy w ogóle, kiedy czytamy akta, to ta zmiana, ona jakby, no nie było wątpliwości, że ona jest. Jakby w ogóle cały ton wypowiedzi tego właśnie, jak jest... Jak traktuje się osoby zgwałcone i jak traktuje się tych przestępców seksualnych, no to rzeczywiście się zmieniło na przestrzeni lat. No jest zdecydowana różnica między latami 80. a pierwszą dekadą XXI wieku. I pytanie, ja tego tutaj nie chcę spekulować na temat tego, co dzieje się w tej chwili, ponieważ właśnie te badania skończyłam już prawie 10 lat temu. Ale myślę, że właśnie to jest taki projekt na przyszłość. Mam nadzieję, że ktoś się tego podejmie, bo nie są to łatwe badania, czytanie spraw na ten temat.
Faktycznie tematyka jest trudna. Twoją książkę tak naprawdę też czytało mi się trudno, choć uważam, że jest napisana naprawdę świetnie i też jak na literaturę naukową doskonale się to czyta. Natomiast na poziomie emocjonalnym zapoznawanie się zwłaszcza z opisami tych spraw i różnych wypowiedzi przede wszystkim na temat osób, które zostały zgwałcone, to było bardzo ciężkie. Natomiast polecam tą książkę wszystkim odważnym, zainteresowanym i też badaczom, którzy chcieliby stosować metodologię empiryczną. Tytuł to, jeszcze przypomnę, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce. No i tak, przyłączam się właśnie do tej nadziei, że ktoś podejmie dalej ten temat badań, a tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To do usłyszenia w kolejnym odcinku.